A w studiu Piotr Bojarski, autor trójczęści, jak to można powiedzieć, trylogii, tak? Książek Kryptonim Pozen, Mersz i Rachel znaczy Zemsta, seria Kryptonim Pozen. Proszę Państwa, tę książkę trzeba po prostu przeczytać, bo właśnie przed chwilą miałam taką refleksję, że trudno o niej rozmawiać, trudno te wszystkie wątki poruszyć, ponieważ jest ich naprawdę mnóstwo. Polska przeszła do historii tak samo nieodwracalnie jak starożytna Kartagina i Sparta. Taki fragment znalazłam w tej książce, bo taka historia, tak to wygląda w książce Piotra. Opis dzielnicy żydowskiej jest też przerażający. Wszystko zostało zniszczone. Nie ma już Polaków w Poznaniu, ale jest Biniu Kaczmarek i jest Janek Krzepki. Powiedzmy o tym wątku kryminalnym troszeczkę, bo on jest nietypowy, ponieważ nie ma już polskiej policji. Mamy dwie policje, mamy Gestapo i Kripo. Zresztą, jak to zwykle w niemieckich filmach, rywalizujące ze sobą mocno. Skąd się wziął Biniu Kaczmarek w tym niemieckim już Poznaniu właściwie?
Musiałbym też zdradzić fragment intrygi. No, wraca, tak? Wraca do Poznania, wraca jako żołnierz Armii Podziemnej. W mojej książce tak się nazywa ta polska formacja zbrojna, która próbuje się przeciwstawić niemieckiej okupacji. Wraca z ważnym meldunkiem do najważniejszej postaci tej grupy oporu, do majora Neptuna. Major Neptun, który, tak to sobie zaprojektowałem, pochodzi z Pomorza. W końcowych fragmentach książki wyjaśnia się też jego tutaj motyw zemsty. Kaczmarek do niego przyjeżdża z ważnym meldunkiem. Ma tu być tylko incydentalnie w Poznaniu, ale tak się akurat jego historia układa, że musi tu zostać.
I prowadzi śledztwo, jak to było w poprzednim.
Ponieważ major Neptun orientuje się też przypadkowo, że przecież wcześniej Kaczmarek był policjantem śledczym, a mają problem w organizacji, ponieważ tu już nie można mówić tylko o przecieku, ale po prostu informacje wyciekają i Gestapo zaczyna się dobierać do grupy, więc major Neptun taką naturalną prośbę do komisarza, byłego komisarza, żeby coś z tym zrobił, żeby wytropił, gdzie jest ten przeciek, tak?
Proszę Państwa, w tej książce również oczywiście pojawiają się postaci prawdziwe. Piotr nie byłby sobą, gdyby nie pracował nad tym, żebyśmy to, o czym czytamy, widzieli własnymi oczami. To są miejsca, to są place, to są ulice, to są konkretne kamienice, na przykład Szkolna 10. Aha. Możemy sobie tam pójść i zobaczyć. Tam mieszkał właśnie Biniu Kaczmarek. Ale powiedzmy kilka zdań o bohaterce, o Wilhelminie Kranz, o zakochanej w Janku Krzepkim Polaku, żołnierzu Polski Podziemnej kobiecie, bo ona miała był pierwowzór tej postaci.
Pomyślałem o Wilhelminie Kranz, kiedy pisałem reportaż o Wilhelminie Ginter, takiej poznańskiej Niemce, w postaci prawdziwej, która w czasie okupacji była żołnierzem Armii Krajowej. Ona zdobywała informacje o nastrojach w niemieckiej policji. U niej nocowały także kurierki Armii Krajowej, między innymi słynna kurierka Zofia Rapp. No i jej historia była tragiczna. Zakończyła się tak naprawdę na gilotynie. Wilhelmina Ginter zginęła ścięta po tym, jak cała grupa, cała siatka polska wywiadowcza S7 została zdekonspirowana. No i ona też miała taki właśnie ważki moment w jej życiu, to znaczy ona miała polskiego narzeczonego.
Ale niemieckiego ojca, który był, jak to powiedzmy kolokwialnie, za Niemcami, tak?
Tak, właśnie to ona pochodziła z polsko-niemieckiego małżeństwa. Ojciec był Niemcem i ojciec utożsamiał się w jakimś stopniu z Niemcami. Chociaż tu do końca nie jest wyjaśniona rola, jak odegrał ten ojciec w tragicznym finale życia Wilhelminy, ponieważ do niedawna sądzono, że to on był tym, który zadenuncjował jej polskiego narzeczonego. Pamiętajmy, to dzisiaj niewyobrażalne, ale dlaczego w ogóle zadenuncjował? Bo w czasie okupacji w Poznaniu związki między Polakami a Niemcami były zabronione po prostu. Tak, pod karą śmierci. Ostatnio pojawiła się bardziej realna wersja, że to nie ojciec wbrew pozorom przeszkodził temu związkowi, że prawdopodobnie tego narzeczonego polskiego Wilhelminy zadenuncjował człowiek Gestapo, tak, który był w zakładach cygielskiego, gdzie ten Antoni Jagło, bo tak on się nazywał, pracował. Być może też poszło o to, że ten Antoni zabiegał o wyrobienie sobie niemieckich papierów, ponieważ odkrył, że miał jakichś niemieckich przodków. Jego rodzina pochodziła z Zagłębia Rury. Jechał tam razem z Wilhelminą, żeby jakieś zaświadczenia zdobyć. No, w ten sposób chciał się z nią związać na stałe. Nie do końca chyba pozałatwiał sobie różne sprawy w Cegielskim. to był trop dla tego konfidenta Gestapo, żeby go po prostu donieść na niego, tak?
Zatrzymałem się na moment przy tytule, bo tutaj przed momentem też wywiązała się dyskusja na temat tego Rache. Rache znaczy zemsta, to tytuł książki, ale pojawiły się tu też inne jakby koncepcje typu mieć Rachę na kogoś i tak dalej, jak to jest tłumaczone tutaj.
Znaczy, ja nie jestem autorytetem, bo nie jestem poznaniakiem do docenia, ale z tego, co się zorientowałem, to Racha, tak? Jest takie powiedzenie, takie słowo poznańskie, mieć do kogoś Rachę, mieć do kogoś żal, złość, pretensje, prawda? Z tego, co wiem, to w takim bezpośrednim znaczeniu ze słowa z języka niemieckiego to nie występuje, to znaczy, że mścić się na kimś, myśleć o zemście, raczej właśnie mieć do kogoś żal, złość.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie polecamy cały cykl. Ja nie znam końcówki i oczywiście nie możemy Państwu nic powiedzieć na temat rozwiązania tych wszystkich wątków, które się tu pojawiają, ale rzecz jest naprawdę potrójnie ciekawa, bo jest to alternatywna wersja historii, jest to bycie w Poznaniu tu i teraz i można z tą książką powędrować, z kolejną już książką powędrować przez Poznań, okolice i ulice. Akcja przenosi się na przykład do Środy, czyli do Środy. Zdaje się, że był taki jeden pisarz, bardzo uznany, Philip K. Dick, człowiek z Wysokiego Zamku, to była taka amerykańska wersja tego, jakby być mogło, gdyby Hitler wygrał wojnę. A Piotr Bojarski odkrywa przed nami taki obraz i jest to obraz dość przerażający, żeby nie powiedzieć, no właściwie katastroficzny. Nie ma Polski, nie ma Polaków. Mam nadzieję, że ta książka się tak nie skończy, bo mam do końca kilkadziesiąt, tak może jedną trzecią i żywię nadzieję rzeczywiście, że to się troszeczkę rozjaśni w perspektywie, bo jestem po wczorajszej lekturze mocno przytłoczona.
To tak może optymistycznie nie kusi jakoś, żeby sięgnąć może głębiej do tej polskiej historii, do czasów, kiedy byliśmy w zdecydowanie lepszej kondycji i też napisać historię alternatywną, gdy na przykład, nie wiem, wykorzystujemy sukces Wiktorii Wiedeńską w odpowiedni sposób. Rzeczywiście jesteśmy takim hegemonem europejskim. Tak bardziej optymistycznie niż...
Ta bitwa wiedeńska nam przesłoniła perspektywę, bo właściwie Polska, mimo że była ważnym tutaj czynnikiem sprawczym tego zwycięstwa, to była już krajem słabym wtedy, właściwie chylącym się ku upadkowi. Zresztą Sasi i ich rządy pokazały, w jakiej kondycji jest ten kraj. Ja przyznam szczerze, że trzymam się tego, co znam najlepiej po prostu w historii najnowszej. Chociaż kiedyś bardzo XVII wiek akurat bardzo mnie interesował, ale no póki co jestem chyba za słabym merytorycznie, żeby się zabrać za XVII wiek.
Prawdziwe, krwiste postaci występują w tej książce. Oni mają rzeczywiście swoje charaktery, takie charakterystyczne rysy, to są rozpoznawalne osoby, na przykład no, przerażający jest Hartmut Hinker, a także Otto Weiss, Skripo, które wydaje się łagodniejsze, ale poprawne polityczne to nie jest, Piotrze, co ty piszesz, bo teraz sobie wyobrażam, że kupują tę książkę zaprzyjaźnieni Niemcy, czytają i myślą sobie, co tak o nas wciąż myślicie? Jakbyś się wytłumaczył komuś, kto przyjeżdża? Pewno masz takich znajomych w Niemczech.
Oczywiście.
I czyta. I co mówią?
Ja mam bliskiego znajomego w Niemczech, który nawet się nie czytał, bo nie zna polskiego.
Aha, jeszcze nie przetłumaczyli.
Natomiast pytał mnie oczywiście, o czym są te książki moje i ja mu z grubsza opowiedziałem. Natomiast nie odniosłem wrażenia, żeby był jakoś zszokowany. Oni się nie identyfikują z tymi, którzy wtedy tę niemiecką politykę prowadzili, aczkolwiek sam problem, to znaczy tego niespełnionego aliansu niemiecko-polskiego, wydał mu się bardzo interesujący. Dla niego było to zaskakujące po prostu.
To zapytam o to drugiej strony. Czy z polskiej strony nie ma jakichś pretensji o ten defetyzm, że jak to? Przegraliśmy wojnę, jak to? Jesteśmy pod butem Niemców i tak dalej? Nie pojawiają się takie...
Nie, właśnie
chcieliśmy
do tej pory jakoś...
sobie złamać kark, tak?
Nie spotkałem się jakoś do tej pory z jakimiś protestami czy z bojkotowaniem mojej osoby z tego powodu.
Ale zobacz, rozmarzonym wzrokiem Hinker zobaczył nowe, wielkie osiedla zamieszkałe przez jasnowłosych, czystych rasowo Niemców, otoczonych aryjskimi kobietami i statkiem małych, świergoczących pociech. Tak, za dwa pokolenia tereny między Wartą a Dnieprem będą bardziej niemieckie niż Bawaria czy Prusy. No po prostu ciarki chodzą po plecach, a kiedy się człowiek rzeczywiście wczyta w konkretne losy, bo to jest taka ogólna wizja, w konkretne losy poszczególnych postaci, no to rzeczywiście może dobrze, że stało się tak, jak się, na pewno dobrze, że stało się tak, jak się stało. Gdybyś był doradcą Becka, to zdaje się, żebyś mu tam zza pleców na tej trybunie sejmowej 5 maja w 1939 podpowiadał.
Że jednak znamy pojęcie pokoju za wszelką cenę.
Nie wiem, może. Ja tylko nie chciałbym, żeby to się zakończyło tak pesymistycznie, bo wydaje mi się, że finał książki usatysfakcjonuje każdego poznaniaka, a nawet Polaka, prawda? Bo sensem tej książki jest to, że Polska Armia Podziemna przygotowuje jakąś niespodziankę dla Niemców, próbuje się jakoś
choć
zemścić.
Realistycznie to wygląda naprawdę na początku. Takie spotkania w piwnicy, pięć
wygląda
osób.
To, wygląda to mało poważnie i biednie, tak? Natomiast... być może tak by to wyglądało, gdyby Niemcy wygrały wojnę.
Bardzo dziękujemy Piotrowi Bojerskiemu, ale my dla Państwa pytanie, bo Piotr podpisał już jedną z książek, którą wygrał dziś w konkursie pan Wojtek. Mamy drugi egzemplarz, Historia alternatywna w sensacyjnej formule. Prosimy o zadanie pytania. Pytanie będzie łatwe. Piotrze, sformułowaliśmy je, więc poproszę, żeby się jeszcze raz sformułował.
W którym roku toczy się akcja mojej najnowszej książki?
Rachę znaczy zemsta, tak brzmi tytuł. W którym roku toczy się akcja tej właśnie książki? SMS-owy to konkurs 71601, hasło Merkury. Proszę przysyłać odpowiedzi. Pierwsza osoba z prawidłową odpowiedzią otrzyma właśnie nagrodę książkową.
Jak znam Piotra, to już kombinuję, żeby jednak dalszy ciąg powstał i będzie czwarta część?
Nie potwierdzam i zawsze.
Dziękujemy. Piotr Bojarski był Państwa gościem.